Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia i pozdrawiam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przywożę Wam bardzo serdeczne pozdrowienia z mojego macierzystego zboru, a więc ze zboru, w którym na co dzień usługuję, ze zboru Betel w Ustroniu, a także ze zboru w Wiśle Czarna. Wczoraj wieczorem tam jeszcze usługiwałem. Oczywiście prosiłem, aby modlono się o moją usługę w Polkowicach i też proszono, bym Was pozdrowił. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest, czy ktokolwiek tam z Was był, czy nie. Jeśli nie byliście, zachęcam. Są to rzeczywiście przepiękne okolice, jeśli ktoś lubi góry. Ja ich nie lubię, więc mnie tam nie spotkacie chyba w zborze. No w każdym razie wczoraj wieczorem po kolana tam było śniegu, którego nigdzie już w Polsce, to znaczy aktualnie w Polsce nie ma, a tam ciągle jeszcze mają problem ze śniegiem. I zbór w Czarnym Was bardzo serdecznie pozdrawia. Cieszę się bardzo, że po pewnej przerwie znowu staję przed Wami. Kiedy otrzymałem zaproszenie od pastora do usługiwania na konferencji, a także usługiwania podczas jutrzejszej konferencji dla pastorów, dla liderów, to zastanawiałem się, jaki temat powinienem poruszyć. Modliłem się. Mam świadomość, że nie zakończyłem tematu z poprzedniej konferencji. Cieszę się, że młodzi jesteście. Mimo wszystko, że jesteście. Bo jeśli pamiętacie, to mówiłem na temat czystości w narzeczeństwie. Niektórzy ze mną dyskutowali, nie dałem się przekonać i dlatego cieszę się, że jesteście, mimo iż może wystąpiłem jakby wbrew współczesnym poglądom co do życia narzeczeńskiego, a więc relacji w narzeczeństwie. I zastanawiałem się, czy tego tematu nie kontynuować. I kiedy się modliłem, doszedłem do wniosku, to znaczy odczułem wyraźnie w sercu, że póki co ten temat zostawimy. Natomiast Pan położył mi na serce, aby mówić, jak już zresztą pastor podkreślał, po pierwsze na temat chrztu w Duchu Świętym, a po drugie na temat pełni Ducha Świętego, na temat przeszkód w uzyskiwaniu pełni Ducha Świętego. Albo jeszcze inaczej, na temat zasmucania Ducha Świętego. Ale to będzie drugi temat naszej konferencji. Pierwszy to chrzest w Duchu Świętym. I na samym wstępie muszę powiedzieć, iż mam świadomość, że jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w kręgach zielonoświątkowych. Ktoś kiedyś powiedział, że zielonoświątkowcy na żaden inny temat się tak nie różnią, jak na temat chrztu w Duchu Świętym. A przecież to jest nasz sztandarowy temat, nasz fundamentalny temat. A mimo to mamy wiele różnych poglądów na ten podstawowy nasz temat. I mam świadomość, że to, o czym będę mówił, może się nie zgadzać z poglądami Was wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że ja ciągle reprezentuję starą szkołę zielonoświątkową. Nie tę modernistyczną, nowatorską, która ma niekiedy zupełnie inne poglądy na temat chrztu w Duchu Świętym. Ja reprezentuję, może także ze względu na wiek, starą szkołę zielonoświątkową. Mogę powiedzieć tak, jestem uczniem takich starych kaznodziejów, którzy są już u Pana, bo z ich ust po raz pierwszy słyszałem o chrzcie w Duchu Świętym, jak na przykład brat Stefan Boryk. Nie wiem, czy Wam to nazwisko coś mówi, czy nie. Z Darowic, zdaje się, że Wasz pastor sam tych okolic się wywodzi. Dalej brat Kazimierz Czepieluk, to już bliżej Was, tu w Legnicy, on żył. Brat Władysław Sosulski z Krakowa, brat Józef Ostaszewski ze Szczytna, Jestem jak gdyby ich uczniem. Nie dlatego, że mnie uczono w szkole biblijnej, oni nie uczyli w szkołach biblijnych, ale dlatego, że przyjeżdżali do zboru, w którym ja się nawróciłem i w którym ja byłem. I z ich ust po raz pierwszy usłyszałem o chrzcie w Duchu Świętym. I coś z tej nauki, oczywiście trochę poszerzonej, zgłębionej, przekazywałem i przekazuję wszędzie tam, gdzie wykładam na temat chrztu w Duchu Świętym. I dane mi było być w wielu sytuacjach takich, kiedy modliliśmy się o chrzest z Duchem Świętym i ludzie przeżywali, z czego się bardzo, zawsze bardzo cieszyłem. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mam jako żywo w pamięci ten czas, kiedy po nawróceniu, 2 miesiące później, przyjechał jeden z tych, których przed chwilą wymieniłem, i nauczał w tym zborze o chrzcie w Duchu Świętym. Ja wtedy zrozumiałem, że brakuje mi tego przeżycia. I od tamtego momentu niczego tak bardzo nie pragnąłem, jak przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Pracowałem wówczas jako nauczyciel, dzieciom zadawałem klasówkę, a sam wyciągałem Biblię i podkreślałem na zielono wszystkie te miejsca, w których Biblia mówi o Duchu Świętym. I muszę wam powiedzieć, że wkrótce się okazało, że cała Biblia była zakreślona na zielono, bo tyle miejsca Biblia poświęca Duchowi Świętemu. Ale ja ciągle nie przeżyłem. Modliłem się, pościłem, pragnąłem, marzyłem, śniłem. Chciałem przeżyć chrzest z Duchem Świętym. I co kaznodzieja, który przyjechał, potwierdzał, jakby pogłębiał, pomnażał to moje pragnienie. I jeszcze bardziej pragnąłem. Aż wreszcie przyszedł taki moment. Było to podczas drugiego dnia świąt wielkanocnych, kiedy w małym zborze klęczeliśmy na kolanach i wołaliśmy do Boga. Nie modliliśmy się o chrzest z Duchem Świętym, po prostu modliliśmy się. Klęcząc na kolanach, modliliśmy się, wołaliśmy do Boga. Wtedy trochę inaczej modlitwy wyglądały niż dzisiaj. To był jeden wielki krzyk do Boga, krzyk wdzięczności, krzyk chwały. I ktoś chwycił mnie za ręce i mówi: Michał, ty modlisz się innymi językami. Ja mówię: co ty mówisz? Tak, ty przeżyłeś się z Duchem Świętym, modlisz się innymi językami. Dlatego ja się nie zgadzam ze współczesnymi praktykami zielonoświątkowymi tu i ówdzie, gdy się wywołuje ludzi do przodu i mówi się: powtarzaj za mną. I powtórzy parę słów, a potem szuka kogoś, kto by mu doradził, co to się stało, bo on nic więcej powiedzieć nie może i nie wie, czy przeżył, czy nie przeżył. Tamtego poranka z moich ust płynął cały strumień glosolalii, mówienia innymi językami. Nikt mi nie podpowiadał, nikt we mnie wduszał i nikt na mnie niczego nie wymuszał. Ale ja nie chcę, żebyście zrozumieli, że tak jak ja przeżyłem, tak wy musicie przeżywać. Duch Święty jest różnorodny, różnoraki w swoim działaniu i Jego się nie da zamknąć do klatki i powiedzieć, że tak i tylko tak. Pamiętam kiedyś brat Bezpałów, też nie wiem, czy wam to nazwisko cokolwiek mówi, czy nie, nauczał na konferencji, w której brałem udział i opowiadał o pewnym Janie. Jan, to się działo gdzieś na Wołyniu, czy tam w każdym razie na Kresach Wschodnich, w jakiejś wsi. Zbór modlił się o chrzest z Duchem Świętym. Codziennie się zgromadzali, aby się modlić o chrzest z Duchem Świętym. Modlili się i czekali na chrzest z Duchem Świętym. Jednego dnia ten Jan, ten Jasiu, czy Iwan, tam Iwan był, pojechał do miasta. I wracając z miasta, zmęczony na pieszo, bo wtedy samochodów nie było, usiadł sobie pod gruszą. I tak się zamyślił i tak westchnął do Boga: Boże, kiedy mnie ochrzcisz w Duchu Świętym? I nagle zaczął tam pod tą gruszą mówić nowymi językami. Przeżył chrzest z Duchem Świętym. Szybko się zerwał i leciał do wsi. I przyszedł akurat na moment, kiedy pozostali członkowie zboru, bracia i siostry zebrani, modlili się o chrzest z Duchem Świętym. I w jego obecności, na jego oczach, ci ludzie przeżywali także chrzest z Duchem Świętym. Modlili się językami. I on był taki zdziwiony. I w końcu mówi: zatrzymajcie się, bracia i siostry. Wszyscy popatrzyli na niego zdumieni, a on mówi: ja przeżyłem pod gruszą. I tylko pod gruszą można przeżyć chrzest z Duchem Świętym. Kto przeżywa inaczej, źle przeżywa. Nie chcę, żebyście tak zrozumieli, żebyście mnie tak rozumieli, że tak jak ja przeżyłem, tak i wy musicie. Fakt pozostaje faktem. Chrzest Duchem Świętym przeżyłem z potwierdzeniem glosolalii, a więc mówienia innymi językami. I w związku z tym chciałbym się tym tematem z wami dzielić. Muszę powiedzieć, zresztą pastor mi to przypomniał, że jest to jeden z moich ulubionych tematów, który najczęściej wykładam, który wykładam w szkołach biblijnych i który najczęściej wykładam na zlotach młodzieżowych, spotkaniach młodzieżowych i także po zborach. I cieszę się, że ten ulubiony temat z woli Bożej, rozumiem, będę mógł wam także zaprezentować. A więc, bracia i siostry, na wstępie mamy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. I w związku z tym może mi ktoś zadać pytanie, czy to przeżycie chrzest w Duchu Świętym jest aż tak ważne, żeby o nim mówić publicznie, żeby poświęcać mu całą konferencję? Czy jest to aż tak ważne? Bo są i takie głosy, że jest to przeżycie osobiste, że tym nie powinniśmy się dzielić, że to jest personalne, indywidualne przeżycie i nikogo innego to nie powinno interesować i my o tym opowiadać nie powinniśmy. Bo jest to subiektywne, indywidualne przeżycie i koniec. W moim przekonaniu jest zupełnie inaczej. W moim przekonaniu jest zupełnie inaczej. W moim przekonaniu nie ma ważniejszego tematu dla wierzącego już człowieka, jak poselstwo o Duchu Świętym. Powiedziałem dla wierzącego człowieka. Dla niewierzącego człowieka najważniejszym poselstwem jest poselstwo o krzyżu. Jest poselstwo o Chrystusie jako Zbawicielu. Nie ma dla niewierzącego człowieka ważniejszego poselstwa jak poselstwo o krzyżu, o przebaczeniu grzechów, o krwi Jezusa, o nawróceniu się, o przyjęciu Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Nie ma ważniejszego tematu. To jest wstęp, to jest początek. Ale dla już wierzącego człowieka, już dla wierzącego człowieka, a więc dla kogoś, kto się na nowo narodził, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, w moim przekonaniu najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Duchu Świętym. I nie jest to jakaś teoria wydumana przeze mnie. Chciałbym was wziąć teraz na wycieczkę po Nowym Testamencie, żebyśmy się przyjrzeli, co Nowy Testament mówi na ten temat. I na podstawie tego, żebyśmy wywnioskowali, doszli do przekonania, czy przeżycie to, świadectwo o Duchu Świętym, przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest tematem ważnym, czy też możemy sobie go darować? Czy jest gdzieś tam na marginesie? Jeszcze raz powtarzam, według mnie jest to priorytetowy temat. Dla wierzącego człowieka jest to najważniejszy temat. zapytacie, ale dlaczego ten? Dlaczego nie inny temat? Bo bez Ducha Świętego innych tematów jest niemożliwe, żebyśmy cokolwiek osiągnęli bez współpracy, bez pomocy Ducha Świętego. Nie naszą mocą, nie naszą siłą, powiedział starotestamentowy prorok, się to stanie, ale dzięki Duchowi Świętemu. Bracia i siostry, nie osiągniemy wyższego poziomu duchowego bez Ducha Świętego. Nie osiągniemy zwycięstwa w naszym życiu bez pomocy Ducha Świętego. Nie osiągniemy większego uświęcenia bez uświęcającej mocy Ducha Świętego. A więc gdziekolwiek byśmy nie zaczęli, zawsze skupiamy się, przechodzimy do Ducha Świętego. Zawsze wracamy do Ducha Świętego. Zresztą pastor czytał na wstępie. Dla was lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli odejdę, gdy odejdę, Pocieszyciel przyjdzie. A więc Jezus mówi, że dla nas jest lepiej, żeby On odszedł. Ileż bym dał, żeby spędzić z Jezusem choć jeden dzień. A On mówi, dla ciebie jest lepiej, Michale, żebym ja odszedł. Bo jeśli ja nie odejdę, Duch Święty, Pocieszyciel, nie przyjdzie. A zatem jest to bardzo ważny temat. Chcielibyśmy więc przyjrzeć się stwierdzeniom Nowego Testamentu. Rozpocznijmy nasze rozważanie Bożego Słowa od Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, i wsłuchajmy się w to, co ma nam na ten temat do powiedzenia Jan Chrzciciel. A więc niech dzisiaj przemówi do nas nie byle kto, a Jan Chrzciciel. Oto w rozdziale pierwszym Ewangelii Marka, w wierszu 7 i 8, czytamy taką oto wypowiedź Jana Chrzciciela. A głosił im, mówiąc: idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was z wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Chciałbym zaznaczyć na samym wstępie, że chrzest Duchem Świętym albo chrzest w Duchu Świętym to jest to samo określenie. Chrzest w Duchu Świętym jest nowocześniejszym, współcześniejszym określeniem, ale oznacza to samo. A więc wyobraźcie sobie scenę, która tutaj została opisana. Jan Chrzciciel, ten, który poprzedzał nauczanie, misję Pana Jezusa, chrzcił w Jordanie i w pewnym momencie zobaczył przychodzącego Pana Jezusa, który także przychodził, aby się ochrzcić. Czy pamiętacie, co Jan Chrzciciel powiedział? Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale zaraz potem dodał: i On was będzie chrzcił Duchem Świętym. A więc ma tu Jan dwa poselstwa, o których także ja wspomniałem. Pierwsze poselstwo to poselstwo o przebaczeniu grzechów. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale Jan na tym poselstwie nie skończył. Jeśli ty skończyłeś swoje przeżycia tylko na tym poselstwie, to nie w pełni wszystko wypełniłeś. Bo Jan zaraz dodaje: i On was będzie chrzcił Duchem Świętym. A więc poselstwo o przebaczeniu grzechów krwi Jezusa Chrystusa to jest jedno poselstwo, ale poselstwo i przeżycie chrztu w Duchu Świętym to jest drugie poselstwo. Równie ważne. Jedno jest dla niewierzącego, drugie jest dla wierzącego. Zanim ja przyjąłem chrzest w Duchu Świętym, zanim zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, najpierw uwierzyłem w łaskę Bożą, w przebaczającą moc świętej krwi Jezusa. Taki, jaki byłem, brudny, grzeszny. Przyszedłem pod krzyż i prosiłem: Panie, przebacz mi moje grzechy. Publicznie, w zgromadzeniu, krzyczałem: Panie, przebacz mi moje grzechy. I doznałem przebaczenia grzechów. To było jedno przeżycie. Baranek Boży rozprawił się z moimi grzechami. Ale zaraz potem, ale po jakimś czasie, na skutek nauczania, zrozumiałem, że teraz jeszcze brakuje mi tego drugiego przeżycia. Że muszę się spotkać z tym, który chrzci w Duchu Świętym. Tak jak to Jan tutaj zauważa, jak to Jan powiedział. Chciałbym zadać sobie i wam pytanie. Czy nauczanie Jana, czy to, co Jan mówił, czy to jest wiarygodne, czy to nie jest wiarygodne? Czy możemy zaufać nauczaniu Jana, czy też możemy mieć co do tego wątpliwości? Pozwólcie, że przypomnę słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 10, wierszu 41. Rozdział 10, wiersz 41. A wielu do Niego przychodziło i mówiło: Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o Nim powiedział, było prawdą. A zatem to, czego nauczał Jan, to była prawda. I prawdą jest, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, twój, mój, nasz. Ale prawdą jest także i to, że Jezus jest tym, który chrzci w Duchu Świętym. Dalej, popatrzmy na Pana Jezusa. Skoro już przypatrzyliśmy się Janowi, poprzednikowi Jezusa, temu, który go poprzedzał, który prostował drogi, przypatrzmy się teraz Jezusowi. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas miał wątpliwość, że Jezus od urodzenia był Bożym Synem. Od samego początku On był Bożym Synem, zanim się pojawił na tej ziemi. Nie nazywał się wtedy jeszcze Jezus. Dopiero Maria z polecenia anioła tak go nazwała. Ale On był Synem Bożym od samego początku. Biblia powiada, Paweł pisze, że to dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. To z Nim Bóg konsultował się, gdy stwarzał człowieka. Uczyńmy człowieka na podobieństwo i wyobrażenie nasze. A więc Pan Jezus jako Boży Syn istniał od początku. I oto narodził się w Betlejemie ponad 2000 lat temu. Czy nigdy się nad tym nie zastanawialiście, dlaczego Jezus, będąc Bożym Synem, nie rozpoczynał swojej służby, gdy miał 18 lat, choć był dalej Bożym Synem? Dlaczego Jezus nie rozpoczynał swojej służby, gdy miał lat 20? Dlaczego Jezus nie rozpoczynał swojej służby, gdy miał lat 25? Nie czytamy, by kogokolwiek uzdrowił. Nie czytamy, by z kogokolwiek wypędził demony. Nie czytamy, by Jezus uczynił jakikolwiek cud. Nie czytamy nawet, żeby świadczył, z wyjątkiem tej rozmowy, gdy miał lat 12 w świątyni. Jezus ani nie nauczał, ani nie czynił żadnych cudów do 30 roku swego życia. Zastanawialiście się dlaczego? Przecież to był piękny okres. To jest piękny okres w życiu człowieka. Lata od 18 do 30 roku życia. Ale Jezus w tym czasie nie wykonywał żadnej służby. Dlaczego? Chciał nam na coś zwrócić uwagę. Bo ewangelista Łukasz powiada, że gdy Jezus miał lat około 30, poszedł do Jana Chrzciciela, jak pamiętacie, aby być ochrzczonym. I kiedy stał w Jordanie, po ochrzczeniu rozwarło się niebo, otworzyły się niebiosa i wówczas to na Bożego Syna stąpił Duch Święty w postaci gołębicy. I od tego momentu Od tego momentu, od trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza, Łukasza, możemy czytać o nadnaturalnym działaniu Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus powróciwszy z pustyni powiedział: Duch Pański jest nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował Ewangelię, abym ślepym oczy otwierał, abym więźniów na wolność wypuszczał. I gdy od tego momentu czytamy o działalności Pana Jezusa, zauważamy, jak ślepi widzą, głusi słyszą, trędowaci są oczyszczani, jak potężna moc przepływa przez Pana Jezusa. Dlaczego od tego momentu Jezus rozpoczął swoją służbę? Czekał na zstąpienie Ducha Świętego. I teraz pomyśl, Jezus, będąc Synem Bożym, nie rozpoczynał swojej służby tak długo, dopóki, że użyję współczesnych określeń, nie został namaszczony mocą z wysokości. Dopóki Duch Święty go nie napełnił. To pytanie moje brzmi: czyżbyśmy byli lepsi od Pana Jezusa? Czyżbyśmy mieli lepsze możliwości niż Pan Jezus? I w związku z tym możemy sobie darować to przeżycie i powiedzieć: ja poprzestanę na nowonarodzeniu? Czy nie powinniśmy raczej uznać, że skoro Boży Syn potrzebował mocy z wysokości, mocy Ducha Świętego, to tym bardziej ja i ty go potrzebujemy. A to tym bardziej, że weszliśmy w okres zwany czasami ostatecznymi, a o nich mówi Paweł: będą to czasy trudne. Nie naszą mocą się jesteśmy w stanie przeciwstawić zagrożeniom świata i różnego rodzaju podstępom szatana, nie naszą mocą, mocą Ducha Świętego. Matko, nie będziesz najlepszą matką na świecie, jeśli nie otrzymasz mocy z wysokości. Ojcze, trudno ci będzie wychowywać dzieci, jeśli nie zrozumiesz, że do tej roli potrzebujesz mocy z wysokości, mocy Ducha Świętego. Małżeństwa mogą nie przetrwać, jeśli nie zrozumią, że potrzebują do tego, by być wzorowymi małżeństwami, mocy z wysokości, mocy Ducha Świętego. W każdym razie, ja nie rozumiałem, że jestem kimś lepszym niż Pan Jezus i że w związku z tym nie potrzebuję Ducha Świętego. Zrozumiałem, że po nowonarodzeniu potrzebuję mocy z wysokości. I stąd bezustannie prosiłem, wołałem, modliłem się, pościłem do momentu, potem też, ale zabiegałem o to przeżycie. A więc mamy już świadectwo Jana Chrzciciela, który wskazał na Jezusa i oświadczył, że On was będzie chrzcił Duchem Świętym. Mamy przykład Jezusa, który czekał ze swoją misją, ze swoją służbą, ze swoją działalnością tak długo, dopóki nie został przyobleczony mocą z wysokości. Przypatrzmy się teraz Jego uczniom. Przypatrzmy się tym 12. On po poście i modlitwie wybrał ich. Jezus poszcząc, modląc się, wybrał tych, których wskazał mu Jego Ojciec. Wybrał 12. Piotra, Jana, Jakuba i pozostałych. I ciągle powiadam, byli oni w najdoskonalszej szkole biblijnej wszechczasów. Zgadzacie się ze mną? WST wobec nich, wobec tej szkoły jest zerem. Ustrońska szkoła wobec tej szkoły jest zerem. Nie obraźcie się na mnie, którzyście te szkoły pokończyli. A więc Oni byli w najdoskonalszej szkole biblijnej, bo byli u stóp najdoskonalszego nauczyciela, jakim był Jezus Chrystus. A Jego nauczanie tym się charakteryzowało, że On mówił i czynił. My potrafimy dzisiaj doskonale może przekazać teorię, ale praktyka za tym nie zawsze nadąża. Potrafimy mówić o uzdrawianiu chorych, ale mamy problemy, by uzdrawiać chorych. Potrafimy mówić o tym i o tamtym, ale nie potrafimy tego czynić. Zgadza się? A Jezus nauczał i czynił. Kiedy mówił o uzdrawianiu, uzdrawiał. Kiedy mówił o wypędzaniu demonów, wypędzał. Kiedy mówił, czynił. Jego życie potwierdzało Jego nauczanie. Tymczasem współczesne nauczanie bardzo często jest rozbieżne. Co innego teoria, a co innego praktyka. Dlatego powiedziałem, że uczniowie byli w najdoskonalszej szkole biblijnej. W związku z tym należałoby oczekiwać, że kiedy mistrz już odchodził, kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, mógł im powiedzieć: słuchajcie, przyjaciele, przez 3 lata was nauczałem, przez 3 lata wam pokazywałem, teraz idźcie i czyńcie to, czegoście się nauczyli i coście widzieli. Tymczasem posłuchajcie, co Pan Jezus uczynił. Gdy już miał odejść z tej ziemi, zgromadził swoich uczniów i oto w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, w 24 rozdziale, w 49 wierszu do tych studentów, którzy byli przez 3 lata w szkole Pana Jezusa, powiada końcowa myśl: wy zaś pozostańcie w mieście, chodzi o Jeruzalem, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A cały zbór odpowiedział na to: amen. Tym uczniom Pan Jezus nakazał, aby czekali. Nie posyła ich: idźcie, idźcie, idźcie. Ale idźcie i czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Powtórzył to w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale. W 1 rozdziale, w 4 czytamy tak w Dziejach Apostolskich: a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czy widzicie tu nacisk położony przez Pana Jezusa na to, aby uczniowie przeżyli chrzest Duchem Świętym? Jezus ich nie nakazał im, aby szli na pole misyjne bez wyposażenia w moc z góry. Jezus kazał im czekać, aż zostaną napełnieni mocą z wysokości. I znowu pozwólcie, kochani, że zadam retoryczne pytanie. Jeśli Jezus uznał, że uczniowie sobie bez tej mocy nie poradzą, kimżeż jestem ja albo kimżeż jesteś ty, że możemy bagatelizować to przeżycie? Że możemy sobie tak o to myśleć: a jeśli mnie Pan ochrzci, to dobrze, jeśli nie, to bez tego sobie jakoś też poradzę w życiu. W moim przekonaniu, jeśli mamy być naśladowcami Pana Jezusa, to mamy być Jego naśladowcami we wszystkim. On oczekiwał, aż zostanie przyobleczony i my się o to także powinniśmy ubiegać. Dalej, On nakazał uczniom, aby uczniowie się o to ubiegali, a zatem jest to także pod naszym adresem kierunek, że mamy się o to ubiegać. A chcemy jeszcze zobaczyć, jaki był stosunek uczniów do chrztu w Duchu Świętym. Może to się przerwało na Jezusie i uczniach. Może uczniowie doszli do wniosku, że to tylko oni mogą posiąść. Może doszli do wniosku, że chrzest z Duchem Świętym jest tylko dla apostołów, tak jak to niektórzy nauczają i dzisiaj. Przypatrzmy się, jak to wyglądało w Dziejach Apostolskich. Spójrzmy na pierwsze miejsce Pisma Świętego i mam na myśli 8 rozdział Dziejów Apostolskich. 8 rozdział Dziejów Apostolskich. I w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce, ponieważ pojawił się prześladowca, pierwszy prześladowca Kościoła, a nim był Saul. I tenże Saul zaczął prześladować zbór pański. W 7 rozdziale jest mowa o tym, że kazał ukamienować Szczepana. I na skutek tego prześladowania zbór się rozproszył. I niektórzy z tych, którzy się rozproszyli, a między innymi Filip, szli i głosili Ewangelię. I od 4 wiersza czytamy, że Filip dotarł do Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie przyjmowali. Widzieli cuda, które się działy. Ślepi bowiem widzieli, głusi słyszeli. Demony wychodziły, a więc powstało przeogromne poruszenie w Samarii. Powstało przebudzenie w Samarii. I wieść o tym przebudzeniu dotarła do uszu apostołów w Jerozolimie. I od 14 wiersza czytamy, bracia i siostry, że apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, i wysłali do nich 2 swoich najlepszych kaznodziejów, apostołów, misjonarzy. Wysłali Piotra i Jana. Czy nie budzi waszego zdziwienia fakt to, z jakim poselstwem ci ludzie przyszli do Samarii? Oni już nie musieli głosić Chrystusa, bo Samarytanie go przyjęli podczas usługiwania Filipa. Ale popatrzcie na wiersz 15, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił. I wtedy wkładali na nich ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego. Powiem wam otwarcie, mieli szczęście, że mnie nie zaprosili. Bo gdyby mnie zaprosili, to bym pewnie nie z tego miejsca zaczynał moje zwiastowanie. Być może zacząłbym od mojego drugiego ulubionego tematu, od eschatologii. A może o czymś innym jeszcze bym mówił. Ale Jan i Piotr doszli do wniosku, że ci nowonarodzeni chrześcijanie, początkujące dzieci Boże, przede wszystkim potrzebują mocy Ducha Świętego. Dlatego zwiastowali poselstwo o Duchu Świętym. Dlatego modlili się o to, by przyjęli Ducha Świętego. Dlatego wkładali na nich ręce, żeby przyjęli Ducha Świętego. Czy pokazać wam jeszcze kolejne miejsca? Spójrzcie jeszcze do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich. Spójrzmy jeszcze do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich. I oto w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, apostoł Paweł obszedł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. I spotkał tam garstkę uczniów. I spotkał tam paru uczniów, którzy się w międzyczasie na skutek zwiastowania Apollosa nawrócili. I oto Paweł zadaje im w wierszu 2 ważne pytanie. I znowu się zastanawiam, gdybym ja był na miejscu Pawła, od czego bym zaczął. Kiedyście wybudowali tę kaplicę, albo może jeszcze od czegoś innego. Tymczasem Paweł ni stąd, ni zowąd pyta, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? Oni mówią, chwileczkę, myśmy nawet o Duchu Świętym nie słyszeli. No to w jaki sposób zostaliście ochrzczeni? Bo przecież jak się chrzci, to się mówi w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jak możecie mówić, że się nie słyszeli? A potem czytamy, że Paweł włożył na nich ręce i oni przyjmowali Ducha Świętego. Kochani bracia i drogie siostry, to nie jest temat drugorzędny. To nie jest temat, który powinien zejść z naszych kazalnic. To nie jest temat, który mamy omijać. To jest pierwszy temat dla nowonarodzonych ludzi. To pierwszy temat, który powinien być zwiastowany tuż po konieczności nowonarodzenia się. Bo powiedziałem, ja sobie nie wyobrażam, żeby mógł dążyć do uświęcenia, a jest to przecież tak ważne, bez którego nikt Boga oglądać nie będzie mógł, bez pomocy i współpracy Ducha Świętego. Nie wyobrażam sobie prowadzenia zboru jako sługa, jako pastor, bez odwoływania się, bez polegania na Duchu Świętym. Nie wyobrażam sobie. Może właśnie dlatego jest tak wielu wypalonych pastorów, kaznodziejów, ponieważ chcieli to własną mocą czynić, elokwencją, wykształceniem. I w końcu mówią, wypaliłem się. Dlatego, że sami to chcieli robić. Bez uciekania się do pomocnika, wspomożyciela Ducha Świętego. W każdym razie, wracając do tematu, to przeżycie, chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, bo to jest synonim tego pierwszego, chrzest w Duchu Świętym, było podstawowym, priorytetowym tematem zwiastowania apostołów. A nawet odnoszę wrażenie, że tam, gdzie z jakichś powodów pominięto zwiastowanie na temat Ducha Świętego, zapomniano albo coś innego się stało, to Bóg sam interweniował i chrzcił Duchem Świętym. I takie dwa przykłady znajdujemy w Biblii. Pierwszy z nich to Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. W 4 rozdziale od 23 wiersza czytamy o powrocie apostołów z więzienia, Piotra z więzienia. A gdy przyszedł, zastał zgromadzonych, modlących się, wołających do Boga i nie ma tu najmniejszej zmianki, by ktokolwiek mówił cokolwiek o Duchu Świętym. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. A więc nikt im tutaj nie zwiastował poselstwa o Duchu Świętym. Ale Bóg uznał za stosowne, by wykorzystać tę sytuację, gdy lud Boży był tak rozgorączkowany, otwarty, wołający do Boga, że wykorzystał tę sytuację, aby im udzielić mocy z wysokości. I to jest jedno miejsce. A jeszcze jest jedno. Jeszcze jest dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich jest mowa o tym, że apostoł Piotr, wezwany przez Korneliusza, przyszedł do jego domu. A gdy wszedł do jego domu, zobaczył tam całą rodzinę i wszystkich znajomych Korneliusza. I oto Piotr mówi o Jezusie. Na przykład w wierszu 38 powiada, że Jezusa Chrystusa z Nazaretu Duch, Bóg Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, a On chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich będących pod presją demoniczną. To czynił Jezus, a więc Piotr wydawał świadectwo prawdzie. Mówił o tym, co widział, czego się jego ręce dotykały. Ale niczego nie mówi o Duchu Świętym. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 44. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, samoczynnie niejako, stąpił na nich Duch Święty. Halleluja. A więc powiedziałbym tak, kończąc ten fragment, że Bóg bardziej chce nas napełnić mocą z wysokości, ochrzcić w Duchu Świętym, niż nawet my chcemy to przyjąć. A więc Bóg bardziej tego pragnie, niż nawet my pragniemy. Zresztą Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A to mówił o Duchu Świętym. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 39, 38-39 wiersz. A więc kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Bóg pragnie, abyś, drogi bracie, droga siostro, był ochrzczony w Duchu Świętym. Bóg tego chce. Ale Jego pragnienie, Boże pragnienie, musi się spotkać z Twoim pragnieniem. Musi się spotkać z Twoim pragnieniem. W jednej z książek Jana Oracza te przykłady, jeden z przykładów mówi tak, że spragnionego konia jeden człowiek napoi, a konia, który nie chce pić, to nawet 100 mężczyzn nie zmusi do picia. A więc, żeby przeżyć chrzest z Duchem Świętym, po pierwsze musisz sobie uzmysłowić, że jest ci to absolutnie potrzebne. Że jest to przeżycie, o które powinien z determinacją zabiegać. Pragnąć. A wtedy Bóg pośpieszy z odpowiedzią na twoje pragnienie. Halleluja. Często zadają mi co niektórzy pytanie, kiedy na ten temat usługuję tu i ówdzie, zwłaszcza w innych społecznościach poza zielonoświątkowych, zadają mi pytanie ludzie, czy to jest prawdą, czy to jest możliwe, aby Duch Święty był dla wszystkich? Czy to nie jest tak, że Duch Święty jest tylko dla tych liderów? Dla tych, którzy piastują jakieś urzędy, stanowiska? Odpowiadam tak. Tak było w Starym Testamencie. W Starym Testamencie Duch Święty niejako, w cudzysłowie powiem, był zarezerwowany tylko dla pewnej grupy ludzi. Dla kapłanów, królów, generałów, proroków. Ale powszechnie, ale zwyczajnie, że tak powiem, wierzący Żydzi, wierzący lud Boży Starego Testamentu nie mógł liczyć na obecność Ducha Świętego w ich życiu. Nie można było liczyć na to, że Duch Święty zstąpi na każdego Żyda i każdą Żydówkę. Było to przeżycie, powiedzmy, to zstępowanie Ducha dla wyróżnionych osób związane to było z ich urzędem, jaki sprawują. Ale kochani bracia i siostry, halleluja, my żyjemy w innym okresie niż Stary Testament. Żyjemy w okresie łaski, w którym wiele rzeczy uległo zmianie. Między innymi także i chrzest w Duchu Świętym, i moc, i powiedzmy Duch Święty dzisiaj stępuje nie na wybrane jednostki. Niech mi wolno będzie zacytować wam apostoła Piotra. Apostoł Piotr zacytował proroctwo starotestamentowego proroka Joela w Dniu Zielonych Świąt. Zacytował tak oto, w wierszu 17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na niektórych, na wszelkie ciało. Uszczypnij się, czy masz ciało. Skoro czujesz, że masz ciało, to znaczy na wszelkie ciało. Halleluja. Na wszelkie ciało. Popatrzmy dalej. Jeszcze raz wróćmy do tych cytowanych przed chwilą miejsc. Jeszcze raz. Zacytujmy może dom Korneliusza. Dom Korneliusza. 10 rozdział, 44 wiersz. 10 rozdział, 44 wiersz. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na... Czy też tak w waszych Bibliach jest napisane? Na wszystkich słuchających tej mowy. Na wybranych tylko, czy na wszystkich? Na wszystkich. Bóg nie ma względu na osobę. Oświadczam wam, że w oczach Bożych Michał Chydzi, który przed wami stoi, znaczy tyle samo, co każdy z was. A każdy z was znaczy tyle samo, co Michał Chydzi. Nie ma u Boga względu na osobę. A zatem Duch Święty chce wstępować na cały Kościół. na was, na nas. Oj, daj Boże. Halleluja. Chciałbym pewną rzecz jeszcze przed przerwą przypomnieć. Apostoł Paweł powiada tak, w pierwszym liście do Koryntian, że Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się najpierw 12 uczniom. Potem ukazał się 500 braciom naraz. A więc ukazał się większej grupie ludzi niż powiedzmy tylko 12. Jestem przekonany, choć nie ma 100% na to dowodów, że Chrystus do wszystkich tych, którym się ukazał, miał to samo poselstwo. Jakie? Idźcie do Jerozolimy i tam oczekujcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Możecie na to powiedzieć amen? Jestem przekonany, że do wszystkich tych osób, którym się ukazał, miał to samo przesłanie. Ale co czytamy? Co czytamy? Czytamy, że tego przesłania usłuchało ile osób? 120. Wśród nich była Maria, Piotr, Jan, Jakub. I tych 120 poszło do Jerozolimy i przez 10 dni czekało. Nie wiedzieli, na co czekają za bardzo, nie wiedzieli, jak to się wydarzy, ale czekali. I po 10 dniach rozległ się szum, jakby wiatru gwałtownego, jakby ogień. Zobaczyli jakby języki ognia i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i mówili innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Ilu przeżyło chrzest z Duchem Świętym? Wszyscy, zgadza się. Ale ja powiem więcej. Z tylu, ilu usłuchało, ilu oczekiwało, ilu pragnęło. A przecież ukazał się 500 braciom naraz. Tych 500 pewnie, ci pozostali pewnie nie posłuchali, nie poszli. Być może myśleli, a mamy tyle różnych zajęć, tyle różnych spraw, a tu musimy sprzedawać, tam musimy kupować, a tu musimy budować, a tu musimy orać, siać. Nie mamy czasu 10 dni oczekiwać na wstąpienie czegoś, o czym nie wiemy. Ale tych 120 poszło i czekało. I tych 120 przeżyło czy nie przeżyło? Przeżyło. A pozostali? Trudno mi powiedzieć, czy przeżyli. Najprawdopodobniej nie, bo ich tam nie było. I teraz się zastanawiam. Pozwólcie mi trochę pofantazjować. Teraz się zastanawiam, co tych 380 myślało o tych 120. Co mogli myśleć? Fanatycy. Fanatycy paplają jakimiś językami. Bo przecież my tego nie robimy. A więc najprawdopodobniej było tak, że ponieważ oni tego nie przeżyli, krytykowali tych, co to przeżyli. Bo tak to najczęściej jest. Że ci, co nie przeżyją, krytykują tych, co przeżyli. Ale to nie dlatego nie przeżyli, że Pan nie chciał. Dlatego, że oni się okazali nieposłuszni. Bo wolą Pana jest, aby każde Jego dziecko było wyposażone w moc Ducha Świętego. Wszystkim się ta obietnica należy, powiada Piotr, wam, waszym dzieciom i wszystkim, których kiedykolwiek powoła Bóg. Kończąc, powiem coś bardzo smutnego. Mówiłem to pastorowi w kancelarii, że zdaje się, weszliśmy w taki oto okres, że ci, którzy do tej pory podchodzili z rezerwą do chrztu w Duchu Świętym, zaczynają nas wyprzedzać. Zielonoświątkowcy. A my, zielonoświątkowcy, zostajemy z tyłu. Mówię wam, mam przyjaciół wśród pastorów baptystycznych, którzy są gorliwsi, jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, niż ja. Którzy są gorliwsi w modleniu się innymi językami niż ja. Którzy większy nacisk kładą na chrzest w Duchu Świętym niż ja, pastor zielonoświątkowy. Kiedyś jednemu z nich powiedziałem, nie mów już tyle o chrzcie w Duchu Świętym, bo mnie zawstydzasz. zdaje się, że coś się zaczyna niepokojącego dziać. My się wycofujemy, my, którzyśmy to niejako światło, to poselstwo zachowywali przez lata, przekazujemy, przechodzi ono jak gdyby do kogoś zupełnie innego, a my się czymś innym zajmujemy. Dlatego Bóg mi bardzo wyraźnie położył na serce. Póki jeszcze plączesz się po tej ziemi, zwiastuj o Duchu Świętym. Mów o Duchu Świętym. To jest przecież nasze dziedzictwo. To jest przecież nasze dziedzictwo, nauczanie naszych ojców. Ja jestem Bogu wdzięczny za tych, których już nie ma, którzy są już u Pana, że na samym początku mojej wiary przekazali mi poselstwo w Duchu Świętym. Ja tak bardzo pragnąłem. Wołałem w dzień i w nocy: Panie, ochrzcij mnie Duchem Świętym, ochrzcij mnie Duchem Świętym. I tak się stało. Nie wiem, jakby to było, gdybym ja wtedy nie przeżył chrztu w Duchu Świętym. Bo przecież w przeciągu tych ponad 45 lat wiary różne sytuacje się zdarzały. Różne sytuacje się zdarzały. Diabeł czynił różne kroki, żeby mnie zwieść z drogi wiary. Ale ten, który jest we mnie, okazywał się większy niż ten, który jest na zewnątrz. Ale to nie moją siłą przetrwałem przez tyle lat i nie moją mocą, ale dzięki Duchowi Świętemu. Młodzi ludzie, tak jak was namawiałem do czystości i narzeczeństwa, tak tym razem przyjeżdżam do was z poselstwem: módlcie się o chrzest Duchem Świętym. Pragnijcie przeżyć chrzest Duchem Świętym. Halleluja. Halleluja. No, teraz zrobimy przerwę, po przerwie będziemy rozmawiać dalej. Będziemy mówić o pewnych problemach, nieporozumieniach związanych z tym tematem, z chrztem w Duchu Świętym. Niech was Pan błogosławi, bracie pastorze.